Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet. Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 15 dni, 14 godzin i 58 minut. Ostatnie dwa tygodnie kampanii przed nami, ale my zanim polityką się zajmiemy, to zajmiemy się tematem politycznym, ale bynajmniej nie z politykiem. W studiu Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zanim o takiej geopolitycznej energetyce, to trochę o naszych sprawach krajowych. Dwa kongresy energetyczne, jeden we Wrocławiu, drugi w Siedlcach. Tam debata, temat czystego powietrza. Prasa już się rozpisuje, że zaraz wróci smog, bo system grzewczy się rozpoczyna, a program Czyste Powietrze nie działa. Czy polski rząd w kampanii wyborczej położył nowe propozycje, realne propozycje transformacji polskiej energetyki?
Znaczy, transformacja nie zajdzie z dnia na dzień. Rzeczywiście efektywność programu Czyste Powietrze, który pozwala dofinansować na przykład wymianę kopciuchów, nie jest duża. To znaczy, tych wniosków nie ma za dużo. Trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze nie usłyszeliśmy o nowych rozwiązaniach w tym zakresie. Natomiast bardziej długofalowo pomoże w walce z zanieczyszczeniem powietrza, czy też z innymi zanieczyszczeniami, jak emisja dwutlenku węgla, transformacja energetyczna, czyli zmiana polskiej energetyki, i ta też nie potrwa z dnia na dzień, chociaż niektórzy by chcieli.
Jeden element tej transformacji to jest kwestia czystego powietrza, kopciuchów, jakości tego, czym oddychamy w polskich większych i mniejszych miastach. Drugi element, nie mniej istotny, to jest kwestia ceny energii, tak żeby nasz przemysł cały czas był bardziej konkurencyjny, czy mógł być konkurencyjny wobec przemysłu zachodnioeuropejskiego. W tym drugim elemencie mieliśmy zamrożenie cen energii dla konsumentów i dla części przedsiębiorców. Czy minister Tchórzewski cokolwiek mówi o tym, jak utrzymać cenę energii dla odbiorców w roku przyszłym?
W przyszłym roku jedynym wyjściem, które mogłoby pozwolić na utrzymanie obecnych cen energii dalej zamrożonych, jest przedłużenie tego mechanizmu, który w tym roku ma kosztować 9 miliardów złotych, w przyszłym roku może kosztować jeszcze więcej. Alternatywa to ponowne uwolnienie cen energii, podwyżki o kilkadziesiąt procent na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych i u przedsiębiorców. Więc każdy polityk będzie miał tutaj trudny orzech do zgryzienia i są pewne sygnały, że możliwe, że on będzie chciał dalej zamrażać te ceny energii.
Skąd będzie brał pieniądze?
Zobaczymy. Zakłada, że wszystkie obietnice socjalne, których jest dużo przecież, uda się sfinansować z rozbuchanego wzrostu gospodarczego i trzymam kciuki za to, ale widzę też dane gospodarcze z Niemiec, Chin i USA. One zgodnie pokazują pewne spowolnienie, a wręcz w niektórych przypadkach recesję. I jeśli Polska, podpięta bardzo mocno do gospodarki niemieckiej, też wejdzie w spowolnienie gospodarcze, to nie będziemy mieli pieniędzy na finansowanie tych wszystkich obietnic, w tym zamrożonych cen energii.
Bo to będzie pewnie ponad 10 miliardów w roku przyszłym, żeby utrzymać dla konsumentów indywidualnych przynajmniej ceny energii.
Tak, a tymczasem te ceny powinny zostać uwolnione, no bo one odzwierciedlają sytuację na rynku i tylko taka długofalowa zmiana w energetyce przyniesie obniżkę cen długofalowo. Tak naprawdę zamrażanie cen energii zakłamuje sytuację. To jest przylepianie plastra na pękniętą tętnicę. Jedyna zmiana to jest naprawdę transformacja energetyczna.
Tylko ona musi potrwać i ona będzie kosztować. I pytanie, jak to zrobić? Rzeczywiście energetyka stała się chyba po raz pierwszy w kampanii do tej pory, w 30-leciu III RP, w kampanii wyborczej istotnym problemem i istotne miejsce ma we wszystkich programach partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość mówi, żeby węgiel został w naszym miksie jako podstawowe paliwo. Lewica, Platforma, PSL mówi, że węgiel musi odejść. Czytałeś
nie
ten program?
Nie do końca. Nie do końca, bo Platforma Obywatelska ustami kandydatki na premier pani marszałek Kidawy-Błońskiej informuje, że węgiel trzeba wydobywać dopóki jest, tylko oczywiście w sposób efektywny. Czyli kiedy polityk opozycji pojedzie na Śląsk, no to już mu się zmieniają te postulaty, bo na Śląsku bardzo niebezpiecznie jest mówić o końcu węgla. Natomiast ten koniec nastąpi, czy my tego chcemy, czy nie. Możemy to kontrolować albo załatwi sprawę rynek.
To niech redaktor naczelny portalu Biznes Alert oceni, które programy polityczne, których partii są racjonalne w tym zakresie energetycznym, a które są jakimiś bajkami.
Myślę, że coś pośredniego między programem PiS-u a Platformy jest do zrealizowania, bo rzeczywiście można być bardziej ambitnym niż proponuje to Prawo i Sprawiedliwość i nie da się chyba tak szybko odejść od węgla, jak proponuje na przykład Grzegorz Schetyna, mówiąc o 2030-2040 roku.
Tak, 40 rok dla energetyki systemowej od odejście od węgla. Jest. Pamiętamy, że w tym roku wytwarzamy w energetyce 81% naszego prądu w gniazdkach jest z węgla. Niemcy mają znacznie mniej prądu z węgla i to brunatnego, a i tak planują, że odejdą od niego w roku 2052.
Na razie tak tylko powiedzieli, to jest tylko rekomendacja Komisji Węglowej. Zobaczymy, czy to będzie wiążący cel. Natomiast ambicje w Niemczech oczywiście są większe i tam jest dużo większe poparcie społeczne dla tych zmian.
A mimo Niemcy... to chcą się później niż Platforma wycofać z węgla.
No więc właśnie, więc tutaj mamy w Polsce bardzo mocne zaangażowanie polityczne w tę sprawę. To szkodzi merytorycznej debacie, która jest potrzebna, bo przecież w czasie, kiedy my rozmawiamy, marsz klimatyczny idzie przez Warszawę i młodzi ludzie oczekują jakichś informacji od polityków, co oni konkretnie zrobią.
Zaraz do tego marszu przejdziemy. To jeszcze ostatni temat przed tygodniem, przed tym, co się działo na globalnej scenie klimatycznej, czyli przed panią Thunberg, zdaje się, tak się ta pani...
Greta Thunberg.
Tak się nazywa. Młoda Szwedka, to jeszcze pytanie o tą otworzoną kopalnię w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w Będzinie Dębinie. Premier otworzył kopalnię, która zacznie pracować w roku 2022.
Tak jest, to jest kopalnia, ale z kopalni można wyciągnąć różne rzeczy i tu już nie chodzi o węgiel energetyczny, to nie jest energetyka. To jest węgiel koksujący, który posłuży na przykład do wypalania stali, więc jest bardzo potrzebny przemysłowi, jeszcze długo będzie potrzebny, więc jak ktoś mówi, że otwierają nową kopalnię, bez sensu, wszyscy zamykają, a my otwieramy, to nie jest tak. To jest akurat kopalnia na węgiel koksujący, który jeszcze długo się przyda w polskiej gospodarce.
Ten sam węgiel, który Greenpeace blokował w gdańskim porcie z Mozambiku.
Tak, ale chyba nie wiedział, że to jest koksujący, bo chodziło mu o energetyczny. No ale trafił się akurat taki statek.
Akurat taki, a może to nie był przypadek, bo to bardzo obniżyło także naszą pewnie wiarygodność, jeśli chodzi o wytop stali.
Kto wie.
Kto wie, to już teorie spiskowe. To wróćmy do innych teorii spiskowych, czyli do klimatycznego szaleństwa globalnego, czyli ta Greta Thunberg, która jeździ po świecie i krzyczy na polityków, dyskutuje z Angelą Merkel o tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość polityczna. Mamy ten, jak już powiedziałeś, marsz klimatyczny w Warszawie. Ktoś tam poszedł z kamerą i się pytał młodych ludzi, po co przyszli. Najczęstsza odpowiedź: po to, żeby nie być na lekcjach.
Postulaty zostały sformułowane przez organizację, która zwołuje tych ludzi. Na pewno wielu ludzi pojawiło się tam ze względu na to, jaka to jest atrakcja. Pewnie też bym chciał zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda, ale nie warto przekreślać dobrych intencji ludzi, którzy chcą mieć czyste powietrze, którzy chcą mieć tanią i zieloną energię. Warto przyjrzeć się postulatowi. Młodzieżowy strajk klimatyczny domaga się neutralności klimatycznej, czyli tego, żeby gospodarka nie wpływała negatywnie na klimat już w 2040 roku, a Komisja Europejska chce 10 lat później, w 2050. No to patrzę na autorytet Komisji, wierzę, że oni sobie to jakoś obliczyli i czekam na wyliczenia młodzieżowego strajku klimatycznego, dlaczego akurat w 2040 mamy tę neutralność osiągnąć, bo to jest bardzo zaawansowany postulat, za którym powinny stać jakieś liczby.
A całe turnę Grety Thunberg to się zaczęło teraz w Nowym Jorku, potem będzie COP25 w Chile. Jak ty to oceniasz? To jest jakieś szaleństwo, czy to jest racjonalna debata nad tym, jak kształtować politykę klimatyczną globalnie?
Na pewno jest tak, że każdy ma prawo wziąć udział w tej debacie. Gdyby dopuszczono do mikrofonu górnika albo córkę górnika, no to pewnie przekaz byłby całkiem inny. I pani Thunberg oczywiście ma prawo opowiadać się za szybszą transformacją energetyczną, natomiast za jej postulatami też nie stoją jakieś dane. To jest bardziej taki ruch prezentujący jakąś intencję, jakieś oczekiwania właśnie społeczne, ale to i tak znowu politycy, którzy liczą pieniądze, muszą ustalić, co da się zrobić.
To może lepiej, żeby z panem Macronem, z panią Merkel rozmawiał Wojciech Jakubik, a nie Greta Thunberg.
Jestem zawsze chętny do rozmów, otwarty na spotkania z każdym, natomiast wydaje mi się, że politycy powinni między sobą ustalić, w jaki sposób transformować energetykę, jak znaleźć środki na łagodzenie negatywnych skutków społecznych tej transformacji. I to się dzieje, negocjacje są trudne, rzeczywiście powolne, ale politycy zawsze powoli działają, z tym, że ta powolność może się zwrócić w jakimś bardziej trwałym porozumieniu, a nie jakimiś frazesami, które potem nie będą realizowane.
Frazesy, Nowy Jork, daleko, wydaje się, że nasza chata z kraja, chociaż prezydent Macron już wysyła młodych ludzi do Polski na protesty. To, co robi Greta Thunberg, to, co robią wszystkie te osoby związane ze strajkiem klimatycznym, może się odbić na naszej energetyce tak bardzo od węgla zależnej?
Myślę, że jest to głos kolejny za tym, żeby zmieniać zmieniać naszą energetykę i trzeba się zgodzić, że ją trzeba zmieniać. Tylko przechodząc już do szczegółów, widzimy pewne ograniczenia, które nie pozwalają jutro wyrzucić węgla, bo zgasłoby nam światło tutaj na przykład w studiu wieczorem i nie mielibyśmy energii. To trzeba robić powoli, z głową i znaleźć środki kompensujące negatywne skutki społeczne tej zmiany, promujące nowe miejsca pracy dla tych, którzy wyjdą z kopalni. I o tym toczy się właśnie rozmowa. Już na poziomie unijnym są pewne środki, 5 miliardów euro na to, żeby właśnie transformować miejsca takie jak Śląsk. I to jest dobry początek. To z udziałem Polaków zostało wynegocjowane. Warto czekać na więcej i konstruktywnie rozmawiać o transformacji, która nadejdzie, bo ma charakter technologiczny. Natomiast jak najmniej ideologii, jak najmniej frazesów, bo one tylko gmatwają debatę. No Niemcy obiecali, że wyjdą z tego węgla, ale wcale nie obiecali tak naprawdę i nie wiadomo, czy wyjdą. No co im z tego postulatu zostało poza PR-em?
Niemiecka energetyka ma spore problemy z tym, żeby realizować ambitne cele i żeby oprzeć swoją energetykę o odnawialne źródła energii, szczególnie, że mają za chwilę wyłączyć ostatni blok jądrowy.
Tak, no i wyłączając atom, skazują się na więcej energetyki konwencjonalnej, w tym przypadku na razie węgla, a potem gazu. No i ten gaz w dużej mierze będzie pochodził na przykład z Nord Streamu drugiego z Rosji i jest to według Niemców rozwiązanie opłacalne ekonomicznie. Rzeczywiście w Excelu wszystko się zgadza, ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to należy się zastanowić, czy Niemcy bardziej zależne od gazu z Rosji za jakiś czas na przykład będą w stanie dalej utrzymywać sankcje wobec Rosji za aneksję Krymu, czy im się na przykład nie zmieni pod wpływem tej zależności właśnie.
Poza tym atom jest nieemisyjny, a gaz jest mniej emisyjny niż węgiel.
Tak,
ale jednak
Niemcy nie lubią tego atomu, bo ruchy antyatomowe od lat, od czasów sowieckich tam bardzo mocno
zieloni
działają.
Zieloni rosną w siłę i deptają chadeką po piętach i to jest ten element polityczny. Mhm. No to poruszyliśmy temat Nord Stream 2, który idzie po arbitraż z dyrektywą gazową.
Tak, zobaczymy, czy ma podstawy do tego, bo Nord Stream 2 bardzo sprytnie założył sobie spółkę w Szwajcarii. Szwajcaria jest stroną dokumentu, który nazywa się Karta Energetyczna i opisuje różne relacje między właśnie podmiotami działającymi w energetyce i na podstawie tego dokumentu rosyjska firma, udająca firmę szwajcarską, czyli podporządkowaną tej karcie, właśnie zaskarża dyrektywę gazową, bo rzekomo szkodzi jej projektowi. Oczywiście konsekwencją dyrektywy gazowej może być opóźnienie Nord Streamu 2 i zwiększenie kosztów, ale to była inicjatywa całej Europy i teraz Gazprom występuje nie przeciwko komisji czy jakiemuś urzędnikowi, tylko przeciwko całej Unii Europejskiej, która zgodziła się, że trzeba jakoś uregulować sytuację takich projektów jak Nord Stream 2, aby nie było zagrożenia monopolem Gazpromu.
Napisałeś w komentarzu na portalu Business Alert, że ta dyrektywa może realnie opóźnić budowę Nord Stream 2. Wszyscy wiemy, czyli aktywni słuchacze radia wnet wiedzą, że to jest ten kluczowy moment do końca roku, kiedy żeby wszystkie plany rosyjskie wobec Europy Zachodniej, wobec Ukrainy się spięły, to Nord Stream 2 musi pracować 1 stycznia 2020.
No i prawdopodobnie tak nie będzie. Tak, ponieważ jeszcze nie dostał zgody Danii na ułożenie odcinka na jej wodach terytorialnych. Nawet jeżeli to się stanie, bo to jest możliwe, że w październiku na przykład Dania w końcu zgodzi się na duński odcinek, no to trzeba ukończyć budowę, przygotować potem gazociąg do pracy i to będzie, jeśli nie kilka tygodni, to nawet kilka miesięcy opóźnienia. Każde opóźnienie to jest czas na przykład na rozmowę o zabezpieczeniu dostaw przez Ukrainę, bo Unia Europejska, w tym Polska, chcą ustabilizować dostawy przez ten kraj, żebyśmy nie mieli drugiego południowego Sudanu za Bugiem, który zostanie zdestabilizowany przez Gazprom, który nagle zakręci kurek z gazem.
I tutaj wszystko chodzi o to, żeby dać Ukrainie ten moment dobry na negocjacje. Żeby...
Tak, no i zabezpieczyć interesy Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o to, żeby Ukraina, która integruje się z Europą, była bezpieczna, ale też Europejczycy, którzy otrzymują większość gazu przez ten kraj.
To już jest pewne, że administracja Zełenskiego będzie miała ten kwartał, może trochę więcej czasu na to, żeby twardo z Kremlem negocjować.
Oni już mają więcej czasu. Jeszcze doszła do tego decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie OPAL, czyli odnogi Nord Streamu pierwszego, tego pierwszego gazociągu z Rosji do Niemiec, który już działa. Jest ograniczenie dostaw, czyli Rosjanom będzie jeszcze trudniej omijać Ukrainę w dostawach i przez to pozycja Europejczyków, Ukraińców jest lepsza.
To jeszcze na koniec temat Białorusi, czyli drugiego państwa na wschód od Polski, które zaczyna mieć realne problemy z Rosją. Nawet prezydent Aleksander Łukaszenko dzisiaj powiedział, że wczoraj wieczorem, że jest możliwe, aby i tańsze, żeby ropa na Białoruś płynęła nie ze wschodu, tylko z zachodu przez Gdańsk.
No i zachowuję pewną rezerwę, tak jak już kilka razy w historii, kiedy analizowałem przypadki, w których Białoruś sygnalizowała, że jest gotowa uniezależnić się od Rosji, rozmawiała z Azerbejdżanem, rozmawiała z Wenezuelą, teraz rozmawia być może z Polakami o tym, żeby uruchomić rewers ropociągu Przyjaźń właśnie, żeby z Polski ropa docierała na Białoruś, na przykład ropa amerykańska, czemu nie, bo dociera do Gdańska.
A technicznie to jest możliwe, no bo my często mówimy, że jesteśmy gazowo od Rosji uzależnieni, ale ropę też w połowie bierzemy z Rosji.
Ale bierzemy ją także z nowych kierunków, w tym z kierunku amerykańskiego. Orlen zastanawia się, czy na stałe nie kupować w ramach jakiegoś kontraktu długoterminowego tej ropy amerykańskiej, bo ona się sprawdza, jak się okazuje. Natomiast można sobie wyobrazić technicznie, że Polacy puszczają rewers właśnie na Białoruś i tam dociera ropa, ale wydaje mi się, że to jest jednak gra Łukaszenki na to, żeby jeszcze coś wyciągnąć.
Ale technicznie to jest możliwe.
Tak, tylko Białorusini musieliby wydać trochę pieniędzy u siebie, żeby dostosować do tego infrastrukturę.
Powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę. 16:16, teraz blok reklamowy, potem Metallica, a zaraz potem Polityka. W studio kolejny gość, poseł Anna Maria Siarkowska, Prawo i Sprawiedliwość, okręg Siedlecko-Ostrołęcki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nie poprawię, czy tak będzie dobrze. Pani poseł, zanim my zaczniemy rozmawiać, to oddajmy na sekundę głos panu prezydentowi, który był na uroczystościach drugiego święta Wojsk Obrony Terytorialnej.
W dniu święta Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 80. rocznicy utworzenia Służby Zwycięstwa w Polsce, w obliczu kombatantów, mam ten zaszczyt, że mogę w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przekazać wam te sztandary w pełni zasłużone, piękne, godne, składając wam zarazem życzenia, by wam te sztandary służyły i by was gromadziły. Tak jak kiedyś historycznie wojska polskie czy polskie rycerstwo gromadziło się pod wielką chorągwią krakowską. Niech będą dla was znakiem, że jesteście prawdziwymi żołnierzami polskimi, którzy mają swój sztandar dlatego, że sobie na niego zasłużyli. Dziękuję wam z całego serca za tą służbę. Dziękuję wam za tą werwę, za tą niezwykłą inwencję, za to, że dzięki swojej pomysłowości, dzięki swojej otwartości czynicie Wojsko Polskie bardziej innowacyjnym, nowocześniejszym, bardziej odpowiadającym na wyzwania współczesności. Nie tylko w znaczeniu działania bojowego, ale także w zakresie komunikacji, w zakresie samoorganizacji, tego wszystkiego, co wnosicie, tego nowego ducha, ducha także i wielkiego patriotyzmu i głębokiej woli służby ojczyźnie.
Tak mówi prezydent Andrzej Duda dzisiaj na uroczystościach z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Formacji, którą pani poseł Anna Maria Siarkowska kibicowała, współtworzyła i przypatrywała się jako parlamentarzysta narodzinom i rozwojowi przez ostatnie 4 lata. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, rzeczywiście to już kolejny rok, kiedy możemy świętować wraz z Wojskami Obrony Terytorialnej. Właśnie w październiku, 27 października. Cieszę się, że po raz kolejny również w tych uroczystościach mogłam uczestniczyć. Cieszę się, że tym razem był pan prezydent, który przekazał Brygadom Obrony Terytorialnej sztandary. 3 brygady. Brygada Podlaska, Brygada Podkarpacka i Brygada Lubelska otrzymały sztandary od pana prezydenta. Tutaj warto wspomnieć, że sztandary zostały ufundowane przez lokalne samorządy. Każda gmina składała się na taki sztandar, także lokalne społeczności mają swój udział i są z tego dumne właśnie w zafundowaniu tych sztandarów właśnie Brygadom Obrony Terytorialnej.
To przejdźmy do podsumowania całych tych 4 lat dla Polskich Sił Zbrojnych, ale też w kontekście Wojsk Obrony Terytorialnej, bo swoje przemówienie pan prezydent zaczął od tego, że miał te sztandary dać 2 lata temu, ale wtedy odmówił, bo Wojska Obrony były dopiero się formowały i nie chciał ich faworyzować wobec wojsk operacyjnych, wojsk zawodowych, ale wiele osób mówiło, że to jest tylko element wojny między byłym szefem MON Antonim Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą. Kiedy spojrzymy na te 4 lata, to udało się tak zmodernizować siły zbrojne, jak pani by sobie tego marzyła?
Panie redaktorze, te działania, które zostały wykonane, na pewno wiele z nich zakończyło się sukcesem, ale zmiana charakteru armii, a mamy do czynienia z taką zmianą, albowiem za czasów Platformy Obywatelskiej armię bardzo mocno zmniejszono do wymiarów, jak wiele osób to tak fajnie porównuje, do wymiarów, które się zmieszczą na Stadionie Narodowym. Taka armia miała charakter ekspedycyjny. To znaczy przede wszystkim miała służyć do tego, żeby współdziałać z sojusznikami poza terytorium naszego kraju w ramach właśnie operacji sojuszniczych. Natomiast te działania o charakterze obronnym, one były wręcz na trzecim planie, ponieważ stwierdzono, że wojny nie będzie. Pomogą nam sojusznicy, wobec tego w razie czego pomogą nam sojusznicy, wobec tego nasza armia powinna przede wszystkim być zdolna do działań ekspedycyjnych. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, o konieczności powrotu do tego pierwszego zadania armii, jakim jest obrona terytorium kraju. I dzisiaj armia jest właśnie dostosowywana do tych potrzeb, które z tego wynikają. I to nie jest działalność, którą można zakończyć w krótkim czasie. To jest działalność zarówno koncepcyjna, jak i organizacyjna, która będzie trwała niestety jeszcze lata, bo armia jest takim narzędziem, które w bardzo łatwy sposób można zepsuć w przeciągu nawet krótkiego czasu, ale odbudowuje się to latami. Jestem bardzo zadowolona z tego, że odbudowujemy zdolności obronne naszego państwa. Cieszę się z tego, że obok wojsk operacyjnych powstają Wojska Obrony Terytorialnej. Już przypomnijmy, Wojska Obrony Terytorialnej osiągnęły stan 22 tysięcy żołnierzy.
Z 53, więc jeszcze trochę zostało
zaplanowanych. Natomiast oczywiście to wymaga jeszcze czasu. Ja mam nadzieję, panie redaktorze, że to 53 tysiące to też jest dopiero pierwszy etap.
A chętnych jest 40 tysięcy, z czego nie wszyscy przecież przejdą sito eliminacyjne do wojsk, więc być może samych rekrutów, ochotników brakuje.
Nie, panie redaktorze, to jest kwestia tego, że ochotnicy zgłaszają się stopniowo, bo też stopniowo są tworzone Brygady Obrony Terytorialnej, kolejne. Ten proces będzie trwał lata. To nie jest tak, że musimy mieć daną ilość ochotników na dzisiaj, bo nawet nie bylibyśmy w stanie wszystkich przeszkolić. Tak jak powiedziałam, to jest proces. I cieszę się, że ten proces jest zaplanowany i realizowany tak, żeby mieć na pierwszym miejscu właśnie wzrost zdolności obronnych naszego państwa.
Politycy opozycyjni mówią, armia weekendowa, armia, która niepotrzebnie zabiera kadry, zabiera także pieniądze z wojsk zawodowych, z wojsk operacyjnych na rzecz żołnierza, który zawsze będzie niepełnowartościowy na nowoczesnym polu bitwy.
Nie no, panie redaktorze, to są hasła, które były wielokroć powtarzane przede wszystkim na samym początku tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj już tego typu haseł niewiele osób jest odważne głosić, bo widać, że Wojska Obrony Terytorialnej się sprawdzają.
SLD, sprawdzają się PSL-u jest likwidacja WOT-u, więc ci politycy cały czas tak twierdzą
chyba. W programach chociażby tutaj Platformy Obywatelskiej, ona nie odważyła się wprost powiedzieć o likwidacji WOT-u, mówiła o podporządkowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej wojskom operacyjnym, co de facto oznacza to likwidację sił terytorialnych, dlatego, bo wojska operacyjne mają zupełnie inne zadania niż Wojska Obrony Terytorialnej.
I wcieleniu i przekazaniu ich jako rezerwy wojsk operacyjnych.
Rezerwy wojsk operacyjnych oczywiście trzeba odbudowywać. Trzeba odbudowywać, bo rzeczywiście ten zasób kadrowy cały czas maleje i koncepcja budowy armii rezerwowej jest oczywiście konieczna do opracowania i do realizacji. Natomiast to jest zupełnie coś innego niż Wojsko Obrony Terytorialnej. Armia rezerwowa jest zupełnie inną kwestią. Szkolenie rezerw. Natomiast Wojska Obrony Terytorialnej, które budujemy, mają inne zadania niż wojska operacyjne. Mają one przede wszystkim działać na miejscu, niosąc pomoc lokalnej ludności, broniąc infrastruktury krytycznej i współdziałać z wojskami operacyjnymi w czasie, kiedy jest taka konieczność, czyli na przykład w czasie wojny, ale one działają lokalnie. One mają inny charakter niż wojska operacyjne, które działają na terenie całego kraju. One są przerzucane na dalekie odległości. One mają zupełnie też inny charakter uzbrojenia. Inny jest również tryb szkolenia takich żołnierzy. No i inne zupełnie koszty. Wojska operacyjne są znacznie droższą formacją niż wojska terytorialne.
To przejdźmy do wojsk operacyjnych, tej droższej, może nawet najdroższej sfery wojsk, czyli samolotów, myśliwców wielozadaniowych. F-35 jest zgoda kongresu na sprzedaż tych myśliwców piątej generacji dla polskiej armii. Tak o tym przed kilkoma godzinami poinformował Mariusz Błaszczak. Pytanie, za jaką cenę pani poseł już wie, ile zapłacimy, to po pierwsze, a po drugie, czy wyobraża sobie pani poseł, żeby te myśliwce przyleciały do Polski bez offsetu, bez transferu technologii?
Przy okazji takich zakupów oczywiście koniecznym jest zadbanie o offset. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na zupełnie inną kwestię. Sama inwestycja w nowoczesne samoloty nie wystarczy, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski, chociażby nawet w przestrzeni powietrznej. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, musimy mieć świadomość, że samoloty wielozadaniowe są tylko jednym z elementów, które tego bezpieczeństwa. Musimy zadbać o obronę przeciwlotniczą, o obronę przeciwrakietową, o to, żeby te samoloty były w stanie wystartować, operować w powietrzu i wylądować, wobec czego nie możemy patrzeć na ten cały system bardzo mocno wyrywkowo.
A program Wisła, czyli obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, jak rozumiem, troszeczkę sobie leży i jest realizowany co nieco powoli.
Tak, program obrony Wisła jest wciąż przed nami. Mam nadzieję, że będzie w przyszłej kadencji te działania rzeczywiście zostaną zintensyfikowane. Bo tak jak
Ale to na czym polega tak to przyspanie Ministerstwa Obrony Narodowej za rządów PiS-u w tym aspekcie?
Nie mówimy tutaj w żaden sposób o jakimkolwiek przysypianiu, natomiast budowa tego systemu wymaga różnych działań na różnym etapie, również zaangażowania polskiej zbrojeniówki. Wymaga to również umów międzynarodowych, które są też bardzo duże koszty generują. Ten cały system niestety musi zostać jakby spięty, skoordynowany. Wisła, zarówno program Wisła, jak i inne programy, czy programy na przykład NAREW, to będzie wszystko realizowane, natomiast potrzeba na to czasu. Pan minister Błaszczak podpisuje kolejne umowy również z naszymi partnerami na Zachodzie.
O słynnych śmigłowcach już nie będę wspominał, bo one chyba cały czas nie doleciały do polskiej armii, a to jest potrzeba paląca, zdaje się. Udało się kupić chyba dla sił specjalnych kilka Black Hawków i na tym się skończyło.
Rzeczywiście przetarg na śmigłowce, mieliśmy przetarg na Caracale, który został unieważniony.
52 sztuki, dobrze pamiętam.
Tak, i przetarg na śmigłowce również jest wciąż przed nami.
No to jest kilka spraw, gdzie można by, są jeszcze przed polską armią. Pytanie, czy już mogły być za nami, czy mogliśmy być bezpieczni, bo sytuacja jest napięta przy naszym najbliższym sąsiedztwie. Wystarczy na Ukrainę spojrzeć. Pani poseł, sama kampania wyborcza jest taki, o czym jest ta kampania? To jest kampania o dobrobycie, to jest kampania o płacy minimalnej, czy to jest kampania także o bezpieczeństwie, czy tożsamości Polski?
Wydaje mi się, że niestety główny, to z czym mamy do czynienia w kampanii wyborczej, bardzo często w ogóle nic nie ma wspólnego z merytoryką. Główny przekaz, który jest generowany, dotyczy obrażania drugiej strony, a to czy, z czym mamy do czynienia po stronie totalnej opozycji, wykpiwania największych wartości, które są drogie dla Polaków. Takie elementy tak zwanego hejtu, które są wprowadzane do przestrzeni publicznej, jak tutaj mam na myśli niesławną panią Jahirę, czy też profil Sok z Buraka, czy też różne farmy troli, które mają na zadanie obrażać i myślę, że nawet wprowadzać destabilizację na polskiej scenie politycznej, bo to w ogóle nie służy merytorycznej debacie, a debata polityczna powinna być merytoryczna.
Myśli pani poseł, że szefowie Platformy, szefowie Koalicji Obywatelskiej, którzy wpuścili panią Jahirę na listy, robili to celowo, wiedząc, co ona będzie robić i potem teraz mogą tylko trochę cynicznie mówić, już nic się nie da zrobić, teraz nie da się pani Jahiry wykreślić z listy, więc cóż, musimy żyć z tą panią na listach w naszej debacie publicznej również.
Platforma Obywatelska miała pełną świadomość tego, kim jest pani Jahira, ponieważ ona od kilku lat była przedmiotem żartów internautów. Prezentowała się jako osoba bardzo daleko niepoważna, która tak naprawdę, ta osoba nie powinna mieć w żaden sposób miejsca w polskiej polityce, która, tak przypomnę, polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, a to nie ma nic wspólnego ani z troską, ani z roztropnością, a już o dobru wspólnym nie wspomnę. Pani Jahira niestety swoim działaniem bardzo mocno psuje polską scenę polityczną i Platforma Obywatelska niestety bierze za to odpowiedzialność. Taką osobę przyjęła na swoje listy i musi się liczyć z tym, że niestety dzisiaj Platforma Obywatelska ma twarz pani Jahiry, a nie twarz pani Kidawy Błońskiej, która, jak się okazuje, zaczyna być znacznie mniej rozpoznawalna niż właśnie pani Jahira.
Pani do Parlamentu Polskiego, do Sejmu dostała się z list ruchu Kukiz 15. W pewnym momencie pani stwierdziła, że to nie jest odpowiednie miejsce dla ruchu republikańskiego, dla pani osobiście. Kiedy był ten moment przesilenia, kiedy pani stwierdziła, że Paweł Kukiz to nie jest siła, która może zmienić w dobrą stronę polską politykę?
Był to moment, kiedy Paweł Kukiz, posłowie generalnie Kukiz 15 stanęli po stronie totalnej opozycji w momencie, kiedy blokowała uchwalenie budżetu na 2017 rok. To był grudzień 2016 roku.
16 grudnia.
Tak. Wówczas to klub Kukiz 15 zdecydował się nie wziąć udziału w głosowaniu, w słynnym głosowaniu w sali kolumnowej, gdzie zostały przeniesione przez marszałka Sejmu obrady Sejmu. Ja wówczas razem z panem posłem Wójcikowskim, świętej pamięci panem posłem Wójcikowskim, zdecydowaliśmy, że obowiązkiem każdego posła jest jednak udział w głosowaniu, a nie dołączanie do takiego protestu, którego celem było de facto nie tylko nieprzyjęcie budżetu, ale również destabilizacja polskiej sceny politycznej. I na to nie było zgody.
Co wtedy
myśmy
mówił Paweł
wzięliśmy,
Kukiz?
Wzięliśmy wówczas udział w głosowaniu w sali kolumnowej i wiedzieliśmy, że już po tym głosowaniu, że wyjście z klubu jest tylko kwestią czasu. Podjęliśmy wówczas decyzję o tym, że w takich warunkach na pewno nie będziemy z ludźmi, którzy są po prostu niewiarygodni.
Ale myślę tutaj o panie Pawle Kukizie, nie warto współpracować. do totalnej opozycji. Wtedy wybrał drogę, że jeżeli będzie kandydował po raz kolejny, to w sojuszu z którąś z formacji opozycyjnej?
Nie było tego, nie było, wówczas nie było tego typu informacji, nie wiem, przekazanej, generowanej. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, obserwowaliśmy po prostu z panem posłem Wójcikowskim szereg niepokojących objawów, które się działy wokół pana Pawła Kukiza.
Jakich?
Jego... Mówiłam o tym wielokrotnie, aż trudno mi do tego wracać, ale myślę tutaj przede wszystkim o współpracownikach pana Pawła Kukiza, których do siebie dopuścił, którzy nie byli posłami, a którzy bardzo niedobrą robotę wykonywali. To są między innymi takie nazwisko, które pan redaktor wymienił, ale były również inne nazwiska. I tak to identyfikowaliśmy z panem posłem Wójcikowskim, że są to ludzie, do których absolutnie nie można mieć zaufania, a które de facto podejmowały decyzje o charakterze politycznym za Pawła Kukiza.
Myśli pani poseł, że Paweł Kukiz celowo wygasił swój ruch, celowo skanalizował, a potem zneutralizował pewną emocję społeczną?
Nie wiem, jakie były cele pana Pawła Kukiza, natomiast jedno jest pewne. Po pierwsze, skanalizował takie ruchy polityczne i pewne oczekiwania społeczne, takie mocno patriotyczne wokół swojego ruchu z jednej strony, a z drugiej strony to wszystko potem zdezawuował w dużej mierze ten entuzjazm, który był wokół tego ruchu. Paweł Kukiz odpowiada za jego rozpad, za jego wygaszenie. I niestety Paweł Kukiz i jego formacja zawiedli oczekiwania, które były w nich pokładane, oczekiwania społeczne.
Też ostatnie pytanie na koniec, pani poseł. Jakie są motywy, że Paweł Kukiz wstąpił w koalicję z PSL-em? Pani się tego spodziewała? Jak pani to sobie tłumaczy, że tak się skończył ruch Kukiz 15 na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Myślę, że decyzja o starcie wspólnie z PSL-em była decyzją, która ma pozwolić na wprowadzenie jakiegokolwiek posła Kukiz 15, a przede wszystkim samego Pawła Kukiza z powrotem do Sejmu, bo niestety to, co Paweł Kukiz zrobił ze swoim ruchem, to zniszczył swoje własne wewnętrzne struktury, które jakiekolwiek nawet były na pewnym etapie budowane i nie był w stanie już dzisiaj zarejestrować list samodzielnie. Przypomnę, że na przykład do eurowyborów posiłkował się wcześniej ruchem Marka Jurka, Prawicą Rzeczpospolitej. W tych wyborach nie poszedł razem z Prawicą Rzeczpospolitej, tylko sięgnął po PSL, tych samych ludzi, których wcześniej nazywał zorganizowaną grupą przestępczą. Dzisiaj idzie razem z nim ręka w rękę po następną kadencję.
Powiedziała Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydatka z list tej partii w okręgu Siedlecko-Ostrołęckim na pozycji 7. To już się nie pomylę. Pani poseł, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Mamy połączenie z Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Nie mógł być pan u nas dzisiaj osobiście w studio, bo był pan w Zamościu. Tam odbyła się ważna konferencja z udziałem m.in. wicepremiera Jacka Sasina i prezesa giełdy Marka Dietla. Rezultatem tego spotkania jest podpisanie przez warszawską giełdę memorandum o współpracy z państwowym Elewarem, spółką skupiającą zboże. No to powiedzmy, bo to jest spółka, która ma stworzyć sieć magazynów na potrzeby elektronicznej giełdy surowców, więc opowiedzmy, czym jest w ogóle ta platforma żywnościowa i w jaki sposób będzie ona działała w Polsce.
Panie redaktor, cały czas jestem na Lubelszczyźnie. Miałem kilka spotkań z rolnikami. Jadę równie następne w okolicach Chełma. Natomiast tam poinformowaliśmy już bardziej szczegółowo o tym, czym ma być ta platforma żywnościowa, czyli mówiąc wprost giełda rolna. W Polsce mówi się o tym od wielu lat, tylko nikt tego nie potrafił zrobić. Bano się, a może różne interesy zostałyby też w jakiś sposób przecięte. W Polsce mamy dużą produkcję zbóż i rolnicy są skazani również na pośredników w zbożach. Nie do końca wiedzą, jakie ceny są tych zbóż na rynku, czy one odbiegają od jakichś średnich europejskich, czy mają jakikolwiek związek z rynkiem. Dlatego doprowadziłem do tego, że Giełda Papierów Wartościowych, no wyspecjalizowana absolutnie instytucja, która prowadzi to w sposób absolutnie bezpieczny, jest jedną z najlepszych w Europie, buduje tę platformę spożywczą, która pozwoli, zaczynając od zbóż, od pszenicy, już to będzie miało miejsce na początku roku, czyli jeszcze z tegorocznych zbiorów, przez kolejne grupy produktów umożliwić ustalanie ceny i dokonywanie transakcji, czyli skojarzyć podaż i popyt. Będzie to podstawa do obrotu dużymi partiami, zarówno na rynku krajowym, przez zorganizowane grupy rolników, przez dużych producentów rolnych, przez firmy, które zajmują się obrotem zbożem, ale również z faktu, że uruchamiamy państwowy port zbożowy, który będzie obsługiwał wszystkich operatorów, uczestników rynku zbożowego, to pozwoli również na myślenie o włączeniu Polski do rynku globalnego. Nie to, że prywatne różne firmy będą tylko i wyłącznie, które do tej pory obsługują nabrzeża, dwa nabrzeża, będą decydowały o tym, za ile można wyeksportować. Jeżeli ktokolwiek znajdzie możliwości eksportu, ja wiem, że to jest rzucenie na głęboką wodę, ale jeżeli ktoś znajdzie możliwości eksportu, czy do krajów Afryki Północnej, czy krajów Zatoki Perskiej, czy do innych dużych odbiorców zboża, to infrastruktura portowa, którą będzie obsługiwało państwo, każdemu pozwoli szybko, precyzyjnie załadować statek czy komory na statku, tak żeby nie płacić długiego postojowego. To jest rozwiązanie. Natomiast ta giełda, zaczynając od pszenicy, będzie przez kolejne grupy produktów pozwalała handlować dużymi ilościami tych produktów i jednocześnie ustalać cenę rynkową, która będzie ceną sprawiedliwą i również rolnicy będą mogli z tej ceny korzystać.
To dzisiaj udało się podpisać to memorandum, a na jakim etapie są prace do uruchomienia giełdowego rynku?
Harmonogram jest bardzo precyzyjny, ja jestem informowany na bieżąco, opóźnień tutaj nie ma. To jest realizacja umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, jest również specjalny zespół w ministerstwie, bo jest wiele niuansów, szczegółów. To nie jest prosta rzecz, to jest naprawdę skomplikowane przedsięwzięcie. My chcemy utworzyć giełdę, która będzie działała tak jak te największe na świecie, w Paryżu, Matif pod Paryżem, czy w Chicago. Pewnie można by powiedzieć, to na razie jest ściernisko, ale jestem przekonany, że jeżeli zaczniemy i będziemy to dobrze realizować, to może być jedno z najważniejszych przedsięwzięć w naszej części Europy dotyczące handlu zbożem. Inni się za to zabierali, a my to po prostu realizujemy. To jest dość charakterystyczne dla Prawa i Sprawiedliwości. To, co jest logiczne dla polskiego rolnictwa, ale również dla całej gospodarki, to, co obiecaliśmy, my po prostu to realizujemy.
No to zobaczymy, będziemy to obserwować. To teraz na moment przenieśmy się do Unii Europejskiej. Janusz Wojciechowski został zaakceptowany przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. Jak pan ocenia jego kandydaturę?
Bardzo dobrze. Cieszę się, że ten pierwszy etap przeszedł, bo tam niektórzy komisarze mają w dalszym ciągu problemy. Wydaje się, że to jest pewna złośliwość też. Mówił o tym niedawno europoseł Kosma Złotowski, że jest zażenowany stanem przesłuchania tamtych kandydatów. Natomiast Janusz Wojciechowski będzie teraz przesłuchiwany przez Komisję Parlamentu Europejskiego. Natomiast ten pierwszy etap, gdzie mu wydano placet, bo zarzucano mu jakieś tam nieuczciwości, zostało to rozwiane. To jest dobry kandydat. To jest przede wszystkim sukces wielu miesięcy pracy polskiego rządu, że polski kandydat będzie szefem w komisji odpowiedzialnym za sprawy rolnictwa. To jest jeden z najważniejszych, można by powiedzieć, resortów. To jest prawie 40% budżetu Unii Europejskiej idzie na rolnictwo. Czyli to jest i sukces premiera Morawieckiego i polskiego rządu, ale również uznanie dla Polski, dla polskiego rolnictwa, dla tych przemian w Polsce. Myślę, że to jest również korzystne dla naszej części Europy, dla tych krajów, które wyszły z komunizmu i do tej pory były traktowane w Unii.
Halo, halo.
Mówiono nam, że mamy siedzieć w kącie, siedzieć cicho, bo i taka łaska nas spotkała, że nas do bogatego klubu przyjęli, a my jesteśmy równoprawnymi krajami i w sprawach rolnych nie może być dalej dyskryminacji, więc kandydat z tej części Europy, a jeszcze tym bardziej Polak, znający bardzo dobrze rolnictwo, bo Janusz jest, przyjaźnie się z nim, znam się od wielu lat, jest nieprzypadkowym jakimś. Zna Europę, działał tam i w parlamencie, i w tym rachunkowym, ale również znakomicie zna polskie rolnictwo, przecież przez długie lata tu był aktywny, więc zna i specyfikę tego rolnictwa i to, że chcemy, mnie zresztą bardzo odpowiada jego sposób myślenia, oparcie rolnictwa na gospodarstwach rodzinnych, również rola tych mniejszych gospodarstw, działania, które mają, dając im przyzwoite warunki do realizacji swoich aspiracji życiowych. Dobry kandydat, bardzo go popieram.
To powiedzmy jeszcze, jeżeli Januszowi Wojciechowskiemu udałoby się objąć tekę rolniczą, to jakie są najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polskim rolnictwem w Unii Europejskiej? Co Janusz Wojciechowski mógłby, że tak powiem kolokwialnie, załatwić dla polskich rolników?
Pani, to nie jest takie proste. To nie jest komisarz, który załatwia coś dla pojedynczego kraju. Do niedawna jeszcze jest urzędującym Phil Hogan, z którym też się znam dobrze, Irlandczyk. Życzliwy również dla Polski, ale on tak wprost interesów Irlandii załatwiać nie może. Dlatego mnie zależy na tym, żeby polityka europejska wobec rolnictwa była korzystna, czy również w takim obszarze, który dla Polski jest korzystny. To nie jest tak, że my coś tam sobie wyrwiemy, wyszarpiemy. Janusz Wojciechowski na pewno będzie zabiegał o to, żeby były równe zasady wsparcia w starej i w nowej Unii, w tych starych i nowych krajach. Czas tej dyskryminacji się po prostu skończył. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, żebyśmy w mniejszym stopniu partycypowali w podziale środków wspólnej polityki rolnej. My nie mówimy, ile to ma być, czy to będzie dużo, czy mało, ale ma być sprawiedliwie. Musimy otrzymywać nie mniej jak średnia europejska. W ogóle uważamy, rząd polski jest tutaj bardzo zdeterminowany, mam w tym wsparcie również premiera, że musimy walczyć o duży budżet rolny, bo jeżeli wieś europejska, w tym Polska, ma przejąć różne nowe cele, obowiązki, zadania, takie jak troska o przyrodę, walka ze zmianami klimatycznymi, ochrona gleby, wody, krajobrazu, Bóg wie czego tam jeszcze, no to jak to ma wieś realizować? Jak rolnicy mają to realizować, kiedy pieniędzy byłoby mniej?
No właśnie, we wtorek brał pan udział w spotkaniu ministrów rolnictwa w Helsinkach i tam główne debaty odbywały się pod hasłem zmiany roli rolników w działaniach w dziedzinie klimatu. Tylko od razu się nasuwa pytanie, w jaki sposób my mamy zachęcić przeciętnego polskiego rolnika, który i tak się bardzo często boryka dzisiaj z problemami finansowymi, nie ma tych pieniędzy i
w jaki tam dyskutowaliśmy na temat w ogóle działania w rolnictwie, które mają pomóc w ograniczeniu zmian klimatycznych. Pewnie trzeba myśleć o zmniejszeniu emisji. Tu rząd polski, wprowadzając i program Czyste Powietrze, to już prawie 50 tysięcy gospodarstw domowych z niego skorzystało. Opozycja kpi, że to mało. To czemu nic nie zrobili? Czemu nic nie zrobili? Miesięcznie to jest około 7-8 tysięcy dodatkowych wniosków. Wpływa 1 mld zł rozdysponowane. Następne czekają, żeby zrealizować docieplenia budynków, wymianę tych starych kotłów, które kopcą i tak dalej. Więc takie działania podejmujemy. Podejmujemy elektromobilność, żeby przestawić jak najwięcej transportu publicznego, również samochodów, na niskoemisyjne źródła. To jest jedna strona, ale drugie to jest pochłanianie dwutlenku węgla. Ta sekwestracja, gospodarka pochłaniania węgla, karbonizacji tak zwanej, to jest również dobrze skonstruowane rolnictwo o bujnej szacie roślinnej, o zmianowaniu, o trosce o glebę, lasy, które są naszym bogactwem narodowym. To jest odpowiedź Polski. Ograniczamy emisję, chociaż nie musimy się przesadnie w piersi wbić, bo najwięksi emitenci Chiny i Stany Zjednoczone mają w nosie ustalenia międzynarodowe. Niemcy w dalszym ciągu używają węgla, 30-kilka% w miksie energetycznym dalej jest węgiel, tylko innych tutaj szturają i pokazują. Więc my budujemy swój miks energetyczny w oparciu również o wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych. Tu bardzo ważna właśnie jest również ta część pochłaniania i nad tym się zastanawialiśmy jako ministrowie rolnictwa. Na to też muszą być pewne dodatkowe środki na to, żeby rolnicy mieli, przestrzegając nie tylko przepisy dotyczące ochrony środowiska, ale prowadząc dodatkowe, nadzwyczajne działania związane z okrywą roślinną, z poplonami, między plonami, z tym, żeby ta okrywa była całym rokiem zmieniając sposób uprawy gleby, tak żeby nie niszczyć próchnicy. Rolnicy muszą za to też otrzymywać jakieś dodatkowe pieniądze i ministrowie rolnictwa co do tego są praktycznie zgodni. Ja tutaj dużą zbieżność widzę ze wszystkimi, ale też nie ukrywam, że najbardziej się trzymamy razem tutaj z naszej części Europy.
Panie ministrze, to jeszcze tylko dopytam o problem suszy w Polsce. W tym roku niestety ona również dotknęła około chyba 8 województw. I czy mechanizm pomocy będzie taki sam jak w zeszłym roku? Czy coś udało się państwu zmienić?
Ona dotknęła praktycznie prawie wszystkie województwa. Tam mało które są enklawy, gdzie ta susza była mniejsza. Natomiast występowała właściwie na terenie całej Polski. Teraz ostatnio się ograniczyła jakby do tylko kilku województw. Oczywiście pomożemy, bo to jest zjawisko niezależne od rolnika. Co ma rolnik, jaki wpływ na to, że nie pada? Inna sprawa, że też zatrzymywanie wody w glebie zależy od umiejętności uprawy tej gleby, przerywania parowania, włókowania wiosną, bronowania, zatrzymywania wody, bo często na tym samym terenie, ta sama gleba, te same opady u jednego zboża czy kukurydza, jako jedno ze zbóż, wybujałe, wysokie, kilka metrów, a przez granicę tam ledwie od ziemi odstaje. To też zależy dużo od rolników. Natomiast pomoc jest taka jak w zeszłym roku, tam z niewielką modyfikacją odnośnie trwałych użytków zielonych. Ja nie widzę powodu, żebym walił wielkie pieniądze dla tych, którzy nie mają żadnych zwierząt, tylko jakieś tam łąki, które rzadko kiedy używają, mają niskie koszty. Więc pomoc, te same procenty, 70% i w górę, dopłata 1000 zł, od 30 do 70 500 zł. I zasada w całej Europie w 2010 roku przyjęli Platforma z PSL-em. Ale tak jak mówię, to występuje w innych również. Na pomoc publiczną należy się dla tych, którzy mają rolników bezpośrednie wypłaty, bo nie chcą tu generalnie ubezpieczać. To jest przepis FABY i on funkcjonuje już, mówię, prawie 10 lat. Nikt do tej pory go nie kwestionował. Teraz nagle się obudzili. Tyle lat był dobry, a teraz pomoc jest niedobry. Więc ta pomoc plus pomoc nie potrzebują nawozu, paliwa do nisko oprocentowane z państwa nie produkty, umożliwia czynszu dzierżawnego dla tych, co dzierżawią od państwa podatku przez wójta bądź burmistrza składek KRUS-u. To jest pomoc, którą rolnicy znają, więc nie eksperymentujemy, ja już żadnych nowych nie wprowadzam. Chodzi o to, żeby jak najszybciej te szacowania zakończyć, a już pierwsze wnioski rolnicy będą mogli składać od 3 października i w ciągu kilku dni, bo rozpatrzenie takiego wniosku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji długo nie trwa. Będą pierwsze wypłaty tej pomocy. To jest ważne, żeby utrzymać płynność w gospodarstwach. Od połowy października ruszamy z ogromną skalą zaliczek płatności bezpośrednich. Będzie dopływ do polskiego rolnictwa około 11 miliardów euro, więc mam nadzieję, że to nieszczęście, jakim jest susza, nie zniszczy polskiego rolnictwa. Ale również już od 4 dni działa mechanizm dofinansowania nawodnień w gospodarstwach. Każde gospodarstwo, które będzie chciało inwestować do 100 tysięcy złotych, może dostać pomocy ze strony państwa na wybudowanie, wykopanie zbiornika na wodę, czy studni, czy rozprowadzenia tej wody. Więc myślę, że od przyszłego roku już ta susza taka groźna nie będzie.
To już ostatnie pytanie. Zbliżają się wybory do parlamentu. Pan również startuje. Jak pan podsumuje kampanię wyborczą? W 3 minutki.
Wie pani, jeżeli chodzi o mnie, powiem szczerze, nie bardzo mam czas na kampanię wyborczą. W tej chwili jestem w województwie lubelskim. Pojutrze będę w Wielkopolsce przez kilka dni, więc nie mam czasu się zajmować. Mam nadzieję, że moi koledzy wyborcy z okręgu 5, Toruń, Włocławek, Grudziądz i tych wszystkich okolicznych powiatów, gmin mi to wybaczą i rozumieją, że działając na arenie ogólnopolskiej, no nie mogę być tak często, jakbym chciał być razem z nimi. Natomiast my idziemy do kampanii jako Prawo i Sprawiedliwość, jako partia, która precyzyjnie mówi, co zrobiła. Program mieliśmy, komuś się nie podobał, ale ludzie wybrali nas dlatego nie na piękne oczy, czy na urodę polityków, tylko dlatego, że mieliśmy rozsądny, prospołeczny program oparty na uczciwość, o redystrybucję tego, co się ludziom należy, co kiedyś było kradzione przez różnego rodzaju mafię, więc my jesteśmy partią wiarygodną, która dotrzymuje słowa i tak.
No i tutaj nam ale połączenie.
To jest, halo, przedstawiamy również, jest jeszcze konieczne do kontynuowania, prosząc suwerena, jakim jest, że daje jeszcze szansę dokończenia tych wszystkich spraw, które przyjęliśmy.
Panie ministrze, bardzo dziękuję, bo mamy drobne problemy techniczne. Rozmawialiśmy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.